W liście do Rzymian, w 15 rozdziale, jest werset, jest słowo, skierowane było do nich, do wierzących w Rzymie, także jest skierowane do nas. Przyjmujcie siebie nawzajem, albo warszawskie tłumaczenie mówi jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas. Jak powiedziałem, ten list był skierowany do wierzących w Rzymie, który był stolicą ówczesnego imperium. Pod koniec IV wieku naszej ery Cesarstwo Rzymskie rozciągało się od Brytanii, czyli współczesnej Anglii i Walii na północy, po Izrael, Egipt, Algierię, Maroko, Tunezję na południu, od Bułgarii, Serbii, Turcji na wschodzie, po Hiszpanię i Portugalię na zachodzie. Rzym, to miasto, był tyglem, gdzie żyli, przebywali, pracowali ludzie skrajnie różni od siebie pod względem kulturowym i społecznym. Począwszy od ludzi stanowiących dwór cesarski, czyli ministrów, polityków, doradców, myślicieli, filozofów, dowódców wojskowych, żołnierzy, przez kupców, rzemieślników, handlarzy, po raczej ubogich plebejuszy, rozmaitych dziwaków, kuglarzy i żebraków. Byli tam Żydzi i poganie. Ludzie mający status panów i sług oraz niewolników. Przybywali tam imigranci z bardzo daleka, przynosząc każdy z nich swoje idee, zwyczaje, wierzenia, gdzie sami Rzymianie, ci rdzenni Rzymianie, czcząc wielu bogów, byli pod wielkim wpływem kultury greckiej. I ci tak różni ludzie, z daleka i z bliska, z różnych stron, przyjmowali wiarą głoszoną im Ewangelię, nawracali się do Jezusa Chrystusa, tworząc zbór w Rzymie. Więc ta różnorodność, która przejawiała się wśród ludzi w tym mieście, z pewnością miała swoje odbicie w tym zborze, do którego apostoł Paweł zaadresował swój list. I jestem przekonany, że stanowiła nie lada wyzwanie dla wielu wierzących w tym zborze. Jak to w zborze bywa? Jedni byli mocni w wierze, bardziej dojrzali, inni byli słabsi, duchowo dopiero raczkowali, jedni czuli się bardziej wolni, innym trudniej było zrozumieć i zaakceptować tak wielką różnorodność i wynikające z tej różnorodności konsekwencje. Wiecie, jakie są konsekwencje różnorodności między mężem i żoną? Kto nie wie, a jest w małżeństwie? Wszyscy wiemy. Oczywiście małżeństwo jest piękne, ale ta różnorodność przynosi pewne konsekwencje pozytywne i trudne. A co dopiero, jak jest 20, 30, 100, 200, 300 ludzi od Brytanii, czyli Anglii, Walii, gdzie żyli barbarzyńcy, po oświeconych Rzymian i Greków, po dzikich ludzi ze wschodu, po żeglarzy z zachodu. Dlatego apostoł Paweł pisze w tym liście, z którego przeczytałem już ten jeden wiersz na samym początku, przyjmujcie jedni drugich, albo przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Dlatego pisze, a tak my, to jest początek tego 15 rozdziału, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu dla dobra ku zbudowaniu. Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających tobie spadły na mnie. Kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jak nas, jak ciebie przyjął Chrystus? Bo tutaj mamy taki apel apostoła Pawła przez niego samego Pana. Przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale czytamy o dobrym ojcu i dwóch synach. Była ciekawa sytuacja w czwartek. W ogóle to widzę, że to się tak przeplata cudownie, bo zanim poprosiłem Marka, który dzielił się Bożym Słowem do usługi, przeczytałem właśnie z listu do Filipian parę wierszy. I Marek mówi, jestem zadziwiony, jak Duch Święty działa. W zasadzie to już Janusz powiedział moje kazanie, ale oczywiście ja nie powiedziałem i tak tutaj też Leszek powiedział, byłem bardzo zachęcony, bardzo zbudowany i ubłogosławiony tą usługą, ale kiedy zaczął mówić, za chwilę sobie myślę, oho, Marek mi się zrewanżował. Szybko mi się zrewanżował, bo to, co już było w moim sercu wcześniej, on zaczął czytać. Oczywiście można to tak ująć z tej ludzkiej perspektywy, ale wiemy, że Duch Święty działa i to jest cudowne i kiedy są takie sytuacje, tym bardziej o tym się przekonujemy, bo ani ja nie wiedziałem w ogóle, o czym Marek będzie mówił, ani Marek nie wiedział, że gdzieś w moim sercu już jest ten fragment. Także, kochani, kto ma uszy, niech słucha, co Duch Święty mówi do zboru. Amen. Dobrze, wróćmy do Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. I wiemy, ten jeden syn powiedział do ojca, daj mi tą część majątku, która mi się należy, która na mnie przypada. Myślę, że to było sporo. Wziął, ojciec mu dał. Wziął to, wyjechał z domu, no i zaczął żyć takim hulaszczym życiem. Wszystko przemarnił, wszystko przehulał. I kiedy głód okoliczności, kiedy już nic nie miał, przycisnęły go tak bardzo do ziemi, że nawet kiedy pas świnie, nie było mu dane najeść się tym, co one jadły, pomyślał, gdzie się znalazłem, w jakim miejscu się znalazłem, że ja tu tak cierpię z głodu, a ten najniższy sługa w domu mego ojca ma o niebo lepiej niż ja tu w tym miejscu. I zreflektował się, opamiętał się, pokutował i zaczął iść, podjął decyzję, dobrą decyzję w stronę domu swojego ojca. I czytamy tutaj tak. Wtedy wstał i poszedł do swego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy rzucił mu się na szyję i ucałował go. A gdy był jeszcze daleko. Kiedy wróciłem do tego fragmentu właśnie przygotowując się do tej usługi, przypomniało mi się, nie wiem, chyba z rok temu tutaj usługiwałem właśnie na ten temat. Jak daleko był? Ten dobry ojciec jest tutaj obrazem Boga Wszechmogącego. Jak daleko jest daleko dla Boga, który jest nieograniczony. Myślę, że nie potrafimy tego objąć. Bóg jest nieskończony, więc jego odległości, jeżeli to tak mogę ująć, są także nieskończone. Kochani, to jest wspaniałe, bo jak daleko by człowiek nie był od Boga, to nie jest za daleko. W jednym z psalmów jest powiedziane, jeżeli bym był gdzieś na dnie morza, albo w jakiejś rozpadlinie, albo gdzieś na obłokach, nie jestem w stanie się przed Tobą ukryć. Tam nie widzisz. Więc nie odległość jest problemem dla Boga, nie stan człowieka, w jakim się znalazł, jest problemem dla Boga, ale tylko jedna rzecz. Czy człowiek się zreflektuje i wróci do niego? Bo, zauważcie, gdy jeszcze był daleko, kiedy tylko się zreflektował i zaczął iść w stronę domu, zobaczył go jego ojciec. Kiedy człowiek się zreflektuje, w jakim stanie by nie był, w jakim stanie dziś nie jesteś, myślę o jakimś złym stanie, o jakiejś złej sytuacji, kiedy tylko zwrócisz się w jego stronę szczerze w swoim sercu, Bóg cię widzi. Bóg cię widzi. To nie jest dla niego za daleko. Nigdy nie jest dla niego za daleko. Zobaczył go jego ojciec, użalił się nad nim i pobiegł w jego stronę. I pobiegł w jego stronę, kochani. I pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. I powiedział do niego syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie, jedzmy i radujmy się. Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Kochani, tak nas Chrystus przyjął. Tak Chrystus przyjął ciebie i mnie. Problem w tym, że niektórzy wierzący nie odbierają w ten sposób przyjęcia przez Chrystusa. I życia z Chrystusem. Raczej niektórzy przeżywają tak jak syn, który rozgniewał się i mówi do ojca: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania. Jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. Starszy syn niejako mówi tak: oto tak się staram. Wypruwam dla ciebie wszystkie siły. Jestem w tym taki sumienny, uczciwy i sprawiedliwy, a ty tego nie widzisz. Zdarzyło wam się mieć takie odczucie? Może nawet tego nie wypowiedzieliśmy. Nie doceniasz mnie, nie nagradzasz, nic mi nie dałeś za tyle lat wiernej służby, nawet koźlęcia. Ale kiedy wrócił ten twój syn, hulaka, który wszystko roztrwonił, to przyjąłeś go i błogosławiłeś iście po królewsku. Co za niesprawiedliwość? A ojciec mu odpowiedział. Bardzo ciekawe, chyba 2 tygodnie albo 3 tygodnie temu, jak byliśmy tu na modlitwie w poniedziałek, właśnie się tu dzieliłem tak króciutko. Te słowa jakoś tak ożyły we mnie i stały się takie mocne. Wiecie, to zderzenie tego, co mówi ten syn, jak widzi siebie, widzi ojca i co ojciec mu odpowiada. Synu, ty zawsze jesteś ze mną. Zawsze jesteś ze mną. I wszystkie moje dobra należą do ciebie. Warszawskie tłumaczenie mówi, wszystko, co moje, jest twoje. Wszystko, co moje, jest twoje. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. Ten starszy syn nie pojmował, jak bardzo jego ojciec jest pełen miłości, miłosierdzia, łaski i dobroci w stosunku do niego i do jego brata, można powiedzieć, do każdego człowieka. Nie pojmował, jakiego ojca jest synem. Jaki jest jego status? Czym wszystkim jest obdarzony? I co ważne, jak może z tego korzystać? Kochani, ja osobiście jestem w drodze, gdzie poznaję więcej. Nie jestem lepszy od was, jeżeli czasem tak przeżywacie. Zachęcam was, kiedy kazanie Marka Kominka pojawi się na naszej stronie, internetowej stronie zborowej, przesłuchajcie je. Ale widzę, że jest o wiele, wiele więcej, jeśli chodzi o mnie, do poznania, kim jest Bóg, kim jest Jezus Chrystus, jakie jest Jego serce, co to oznacza doświadczać łaski, miłosierdzia, miłości i dobroci Boga, co to znaczy radować się z tego, co to znaczy odpocząć w Bogu, co to znaczy odbierać od Niego zdolność, siłę i moc od Niego, chcę to podkreślić, od Niego, aby być coraz bardziej podobnym do Niego, aby wykonać Jego wolę, aby cieszyć się życiem z Bogiem, nie zaciskać zębów, ale aby te rzeki wody żywej wypływały. Więc jest w moim sercu modlitwa, Boże, pokaż mi więcej, kim jesteś. Boże, pokaż mi więcej, kim mnie uczyniłeś w Tobie. A wierzę, że Bóg słyszy tę modlitwę. Nie tylko wierzę, wiem, bo skierował moje oczy właśnie na ten fragment, ożywił go, sprawił, że jest taki niesamowity. Myślę, że tam jest więcej i więcej, ale właśnie pobudza mnie, aby go szukać, bo wszystko jest z łaski. To wiemy, to wiemy, to wiemy. To wiemy doskonale. Ale co to oznacza? Co to oznacza? Czym to jest? Jak żyję? Na ile dzisiaj jestem tym starszym synem, a na ile już nie jestem. Kochani, zachęcam was. Zastanawiajcie się, módlcie się o to i ufajcie w Boże obietnice, bo przez nie Boża moc, Boże działanie objawia się w naszym życiu. A wszystkie one znalazły swoje tak w Panu Jezusie Chrystusie przez dzieło, które wykonał na krzyżu Golgoty. Na krzyżu Golgoty. Okej. No i ten starszy syn nie chciał wejść na ucztę. Nie chciał wejść na ucztę. Wiecie, i w tych różnicach różnych, w tym różnym takim poziomie, stanie, z pewnością byli też wierzący w Rzymie. I ten starszy syn nie chciał wejść na ucztę i był rozdźwięk w tej rodzinie. Tu młodszy wraca, wspaniała sprawa, ojciec się cieszy, zakłada mu nową szatę, buty, sygnet, zabija tuczne ciele, nie koźlątko, ale ciele tuczne, wyprawia przyjęcie, a starszy się gniewa i nie chce wejść. Jest rozdźwięk. I bywa rozdźwięk czasem w rodzinie Bożej. Bywa rozdźwięk między bratem a bratem, między siostrą a siostrą. A Duch Święty, który jest w każdym Bożym dziecku, w każdym z nas, pobudza nas i prowadzi do jedności. Do jedności. I właśnie jest to ten nieustający, niełatwy, ciągle trwający proces. Dlatego apostoł Paweł dalej tutaj w tym liście pisze tak. 4 wiersz tego 15 rozdziału. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. Z pisma, z Bożego Słowa bierzemy naukę, która prowadzi nas do cierpliwości i daje pocieszenie. Dlaczego potrzebujemy cierpliwości i pocieszenia? Czy ten brat może się jeszcze zmienić? Czy dam radę go znosić? A w zasadzie powinienem go kochać, ale trudno mi go nawet znosić. Panie, daj mi cierpliwości, a w ogóle pociesz mnie, bo to beznadziejnie wygląda. Właśnie o tym tu pisze Paweł. Abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. Mieli nadzieję. One przynoszą nadzieję, wiecie, kiedy dzięki Bożej łasce, Bożemu Słowu, Duchowi Świętemu staramy się być cierpliwi. Ten owoc jest, się pojawia. To jest nadzieja. Boże, Ty działasz i masz moc to zmieniać. I wtedy w tym niełatwym procesie, gdzie wymagana jest cierpliwość, gdzie potrzebna jest cierpliwość, przybliżamy się do Ciebie, wzrastamy w jedności. Sami będąc przemieniani, tak mówi Boże Słowo, z chwały w chwałę. A Bóg cierpliwości, bo Bóg, nasz Ojciec, jest Bogiem cierpliwości i pociechy, pocieszenia, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. I On to w nas sprawia. Abyście jednomyślnie, 6 wiersz, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego, Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Gdy w pierwszym wieku naszej ery do zborów, które tworzyli sami Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, zaczęli napływać wierzący z pogan, zaczęły się pojawiać między jednymi a drugimi poważne nieporozumienia, tarcia, problemy. I na pewno ta sytuacja miała miejsce również w tym zborze w Rzymie. Bo następnych 5 wersetów od 8 do 12 apostoł Paweł kieruje do obu grup, jak i cały ten fragment pisma, który rozważamy. Przeczytam te wersety. Przypomina im coś. Mówię bowiem, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, czyli Żydów, aby potwierdzić obietnice dane ojcom. Był sługą dla Żydów. Mówi, przyszedłem do tej Syrofenicjanki, do dzieci Izraela, kiedy ona nie ustawała. Pan cudownie się zajął ją, jej potrzebą. Ale dalej mówi, i aby poganie chwalili Boga za miłosierdzie, jak jest napisane, dlatego będę cię wysławiał, między poganami będę śpiewał twemu imieniu. I znowu mówi, weselcie się poganie z jego ludem. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie go wszyscy ludzie. I znowu Izajasz mówi, przyjdzie korzeń Jesego, ten, który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie będą pokładać nadzieję. Więc apostoł Paweł przypomina wierzącym w Rzymie i Żydom, i poganom, wierzącym z Żydów i z pogan, że dzieło zbawienia, jak i służba Chrystusa obejmowała zarówno Żydów, jak i pogan. Więc ich serca również powinny być wystarczająco obszerne, aby przyjąć jednych i drugich. Aby przyjąć jednych i drugich. W 2006 roku, gdy byłem w Izraelu, jednego dnia mieliśmy wycieczkę autobusem na górę Karmel z całą grupą uczestników tego wyjazdu do Izraela. Było to około 130 osób. Większość tej grupy, prawie połowa, to byli zborownicy ze zboru pastora Denisa. Prawie druga połowa to byli wierzący z Norwegii. No i Andrzej Pilch i ja, my byliśmy tylko z Polski. Parę osób gdzieś tam z Jamajki było, chyba z Kanady. Około 130 osób. I przyjechaliśmy do pewnego szczególnego zboru położonego na tej górze. Założycielem i pastorem tej społeczności był David Davis. Tak się nazywał ten pastor, przyjaciel pastora Denisa. David, pastor tamtego zboru na górze Karmel, zanim się nawrócił, z powodzeniem rozwijał swoją aktorską karierę w Stanach Zjednoczonych. Gdy w niesamowity sposób spotkał się z Panem, wtedy w Nowym Jorku rozpoczął służbę wśród alkoholików i narkomanów pod taką mentorską opieką Davida Wilkersona. Następnie usłyszał wezwanie od Pana, by ze swoją żoną Karen, która była Żydówką, w tamtym czasie ona też była obywatelką Stanów Zjednoczonych i przed nawróceniem pracowała w show biznesie. Nawróciła się, oni byli małżeństwem. Odebrali razem, aby wyjechać do Izraela. I wierzył, że zgodnie z Efezjan 2:14-18, tam jest mowa o nowym człowieku, którego Chrystus tworzy z Żydów i z pogan, że Żydzi i Arabowie, kiedy uwierzą w Jezusa, to oddzielające ich mury zostaną zniweczone. Kochani, wiemy, co się dzieje, jak sytuacja wygląda na Bliskim Wschodzie. jakie są relacje albo ich brak, jeśli chodzi o wielu i Żydów, i Arabów, a przede wszystkim te państwa tam arabskie, które otaczają Izrael. Jak wiele nienawiści, walki, wojny, tego wszystkiego tam ma miejsce. Natomiast Dawid pojechał z tym przekonaniem, że w Jezusie Chrystusie te wszystkie mury mogą być usunięte. I kiedy myśmy tam przyjechali, taki ciekawy budynek okrągły tego zboru, on był no, nie tak stary wtedy, stosunkowo nowy, wybudowany od zera na Górze Karmel. Kiedy przyjechaliśmy, to pastor Dawid specjalnie dla całej naszej grupy zorganizował dla nas nabożeństwo. Karen, jego żona, prowadziła zespół i nas wszystkich w uwielbieniu dla Boga. I w tym zespole, kochani, razem usługiwali Arabowie i Żydzi, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa i później podczas tego nabożeństwa mówili i jedni, i drudzy swoje świadectwa. I to było niesamowite, co oni mówili. Po pierwsze mówili, jak ich serce, ich życie wyglądało, zanim się nawrócili. Ta nienawiść, ten gniew, ta nieprzyjaźń, nieprzebaczenie. Ale kiedy się nawrócili, niektórzy z nich nie od razu potrafili sobie z tym problemem poradzić. Wiedzieli, jak ma być. Ale wiecie, czasem się mówi, serce nie sługa, nie idzie tak rozkazać. Ono musi być przemienione. Ono potrzebuje przemiany, Bożego dotknięcia. I było w czymś niesamowitym słuchać, jak Bóg dotykał ich serca, dotykał ich życia i oni teraz w takiej harmonii, jedni i drudzy, mówili takie bardzo konkretne przykłady. Nie wiem, czy tam już nie pamiętam. W każdym razie niektórzy z nich być może byli Palestyńczykami. Była wojna. No i wiecie, oni tam jakoś się już zagospodarowali. Wojsko izraelskie przyszło, odbiło te ziemię i oni albo stracili, albo to zostało zniszczone. I z ich perspektywy, patrząc, to był dramat. Nie mieli powodów, aby się cieszyć, aby kochać, aby być przyjaznym. Wręcz odwrotnie. Raczej rodziła się chęć zemsty, rewanżu. A na pewno jakaś nienawiść, gniew, złość. I w drugą stronę, podobnie. Gdzie zamachy, wybuchy terrorystyczne, ataki na Izrael, na Żydów w Jerozolimie, w różnych miastach, powstania przeciw nim i tak dalej, i tak dalej. I oni mówili o konkretnych sprawach ze swojego życia, co przeżyli jedni od drugich. A później mówili o tym, jak poznali Jezusa i jak Bóg cudownie ich dotykał. I wszystkie te mury nieprzyjaźni, gniewu, nienawiści upadały, a w miejsce tego przychodziło przebaczenie, pojednanie, miłość, przyjaźń, bo to czyni Bóg, bo to czyni Bóg. I o tym tutaj mówi apostoł Paweł. I o tym mówi tutaj apostoł Paweł. I kochani, także dzisiaj kieruje do nas to słowo, abyśmy przyjmowali siebie, jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. I niejako podsumowuje ten fragment 13 wersetem, a Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością,
i pokojem. Wierzę, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Bo kiedy mamy nadzieję, idziemy do przodu, przychodzimy do Boga, ufamy Mu, spodziewamy się tych dobrych rzeczy od Niego, o których On nawet dzisiaj mówi i On to czyni. I On to, kochani, czyni. Także będąc ja i każdy z nas w jakimś punkcie naszego życia, także życia z Panem, możemy pójść dalej do przodu, obfitując nadzieję, która jest od Niego, bo On działa w każdym z nas i pośród nas i z nami. Amen. Amen. Aby przez to mogliśmy być bardziej jedno, oddawać chwałę i także mieć szerokie serce przez to Boże działanie, Bożą łaskę, Bożą przemianę i mieć to szerokie serce, aby przyjmować innych, tak czasem różnych pod wieloma względami i być cierpliwymi, kiedy oni z kolei są w tym procesie przemiany i być także dla nich Bożym błogosławieństwem, Bożym głosem pociechy, wsparcia i korekty, aby jednymi usty, jak to tu bodajże Paweł ujmuje, była chwała oddawana dla Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, to mamy, to jest dla nas. W tym nas Bóg prowadzi. Chce siebie jeszcze więcej uwielbić i pragnie, abyśmy obfitowali, abyśmy byli pełni wszelkiej radości. Wszelkiej radości. To jest od Niego. Halleluja. Chwała Panu. Powstańcie, kochani. Pomodlimy się. Pomodlimy się, bo bez względu, jak daleko jesteś, kiedy dziś szczerze przed Nim otwierasz serce, On biegnie w Twoją stronę, aby Cię ubłogosławić. Kochany bracie, kochana siostro, drogi przyjacielu, aby Cię ubłogosławić, aby Cię objąć, aby Cię ucałować, aby założyć sygnet. Niektórzy bogaci biznesmeni mają takie sygnety złote. Boży sygnet, to jest coś. To jest coś. Jest fantastyczne. Fantastyczne. Więc przyjdziemy do Niego. Tego dobrego Ojca, tatusia. Już jesteśmy w Jego rękach. Chcemy wziąć więcej, więcej Go poznać. Więcej być tym kanałem Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski. Ojcze niebieski, jesteś tak dobry, tak wspaniały. Ukochałeś nas. W Panu Jezusie Chrystusie nas zbawiłeś. Uczyniłeś swoimi dziećmi. Jesteś w naszym życiu przez Ducha Świętego. Czynisz nas coraz bardziej podobnymi do Ciebie, do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Ojcze Niebieski. Obdarzyłeś nas tym dziedzictwem, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, pojąć, ale poznajemy je, coraz więcej doświadczamy go. I Panie, także dzisiaj modlimy się, abyś dał nam jeszcze więcej pojąć, jak wielki jesteś, jak wielka jest Twoja miłość, jak wspaniały jesteś, jak bardzo nas kochasz, jak bardzo trzymasz nas w swoich rękach, jak bardzo nas ubłogosławiłeś i ubłogosławiasz. O Panie Wszechmocny, jak sprawiasz przez Ducha Świętego, przez Twoje Słowo, że wzrastamy w cierpliwości do naszego brata, siostry, bliźniego. I także jesteśmy pocieszani, kiedy słabniemy, kiedy sytuacja wydaje się trudna, ale przez Twoją łaskę ta nadzieja jest odnawiana. I Panie, możemy biec dalej i oglądać Twoje cudowne działanie. Chwała Tobie, czyń to, Panie. Dziękuję Ci, że czynisz to w naszym życiu. Abyśmy jeszcze więcej i więcej mogli przyjąć tych, tak jak Ty nas przyjąłeś, przyjąć tych, których Ty zapraszasz do Twojego Królestwa, tak różnych, czasem tak innych, może dla nas niektórych trudnych, których Ty ukochałeś i wybrałeś. Chwała Tobie, że w Tobie to wszystko jest możliwe i Ty to sprawiasz. Amen. Amen. Proszę, usiądźcie.